Projekt Tacy jak my jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
Szanowni Państwo, dziś gościmy na naszej antenie dr Joannę Marchel, pedagoga, wykładowcę, byłego kuratora oświaty i wychowania w Siedlcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Pani doktor, chciałbym zapytać, czym kierować się przy wyborze formy kształcenia dziecka niepełnosprawnego?
Panie redaktorze, szanowni Państwo, edukacja dziecka niepełnosprawnego jest regulowana szeregiem przepisów oświatowych. I tutaj najważniejszą rzeczą jest określenie rodzaju niepełnosprawności, ponieważ jeśli dziecko jest niepełnosprawne tylko fizycznie, to jest, ma zupełnie inną sytuację. Praktycznie rzecz biorąc, wszystkie szkoły są dla niego dostępne bez żadnych warunków wstępnych, chyba że jest to bardzo specyficzna niepełnosprawność, na przykład dziecko niewidzące bądź niesłyszące, to wtedy no niestety nie we wszystkich miastach, szczególnie w takich mniejszych miastach, są placówki dostosowane do takiego rodzaju niepełnosprawności ucznia. Natomiast jeżeli mamy dziecko, które jest z dysfunkcją intelektualną, a niestety bardzo często bywa tak, że są to tak zwane niepełnosprawności sprzężone, a więc dziecko jest i niepełnosprawne ruchowo, i niepełnosprawne intelektualnie, to tutaj idziemy zupełnie inną ścieżką, że tak się wyrażę. Otóż w tym zakresie najważniejszą sprawą jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje zespół orzekający, który działa przy każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tutaj ten zespół właściwie kieruje o tym i decyduje, podpowiada, bo ostateczna zgoda tu jest bezapelacyjnie po stronie rodziców, ale wydaje pewną dyspozycję co do miejsca i charakteru kształcenia. Oczywiście jeśli chodzi o kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, to tutaj jest rzecz zupełnie prosta, obligatoryjna. Mamy takie dziecko może uczyć się w szkole ogólnodostępnej, w szkole z oddziałami integracyjnymi, a także w szkole specjalnej. Troszeczkę inaczej, bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kształcenie na poziomie szkół ponadgimnazjalnych. Tutaj już rodzaj tej dysfunkcji dziecka w zasadzie w jakimś stopniu można powiedzieć, że determinuje charakter i wybór szkoły ponadgimnazjalnej.
Jak można tak delikatnie posterować rodzicami? Kto właściwie tym powinien, kto powinien to robić? Bo bardzo często rodzice albo boją się wysłać swoje dziecko niepełnosprawne, już nie mówię o szkolnictwie specjalnym, ale w momencie nawet lekkiej niepełnosprawności do szkoły otwartej, a czasami też no, przeceniają trochę możliwości. To chyba też jest duży problem.
Oczywiście. Rodzic ma pełne prawo mieć poczucie, że jego dziecko będzie edukowane na takim poziomie, które nie tylko będzie adekwatne do potencjałów intelektualnych dziecka, ale te potencjały rozwinie. I szkoły powinny być do tego jak najbardziej przygotowane i otwarte. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej także będzie tutaj w dużym stopniu uzależniony od rodzaju niepełnosprawności. Dziecko, które jest dotknięte dysfunkcją w stopniu umiarkowanym, znacznym, właściwie ma do dyspozycji taką bardzo okrojoną możliwość. To są szkoły przysposabiające do życia, one uczą funkcjonowania osobistego i społecznego. Natomiast uczeń z umiarkowaną taką dysfunkcją właściwie może korzystać z bardzo wielu możliwości. Po pierwsze, także jest dostępna dla takiego ucznia szkoła tak zwana ogólnodostępna, a więc nie musi to być klasa integracyjna, ale właściwie w każdej miejscowości, w każdym mieście dzisiaj funkcjonują szkoły z klasami integracyjnymi, do których to klas są przyjmowane dzieci właśnie z takimi orzeczeniami. Do kształcenia na przykład w zawodach różnych. To są najczęściej szkoły, zasadnicze szkoły zawodowe, które dzisiaj, no nawet powiedziałabym brutalnie, są nakierowane na ucznia z takim orzeczeniem, ponieważ jest to szansa dla przetrwania tych szkół. W takich szkołach dziecko naprawdę może nauczyć się przydatnego zawodu. Może również mieć jakąś szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Oczywiście rodzaj takiego zawodu no to określa także w orzeczeniu specjalistyczny zespół, bo wybór kierunku kształcenia jest uzależniony także od pewnych możliwości, a także i tak jak wspomniałam, od sprzężonych dysfunkcji, bo te dzieci czasami właśnie są niepełnosprawne także fizycznie, więc trudno kierować i wybierać taki zawód, do którego będzie potrzebna na przykład pełna sprawność rąk, a dziecko czasami jest z niedowładem którejś z rączki.
Jeśli rozmawiamy już o możliwościach polskiego systemu oświatowego właśnie nakierowanego na osoby niepełnosprawne, to co jest lepsze? Klasa integracyjna, czy też normalna klasa, do której część tych dzieci niepełnosprawnych z lekkim pośledzeniem, czy to ruchowym, czy też umysłowym, po prostu trafia i jest jedną z wielu osób w takiej normalnej, jak to się nazywa, przepraszam, klasie?
Sytuacja jest trudno odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ troszeczkę idea klas integracyjnych zaczyna się wypaczać. Z jakiego powodu? Otóż coraz częściej do tego typu klas trafiają dzieci, które są niedostosowane społecznie, bo mają taką informację w orzeczeniu, że wskazana jest nauka w klasie integracyjnej. Otóż w takiej klasie zaczynamy mieć dziecko z tak zwaną normą intelektualną, dziecko, które jest z dysfunkcją na przykład lekką intelektualną i dziecko, które jest niedostosowane społecznie. Pojawiają się problemy i konflikty. Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że rodzice dzieci, które mają tę normę intelektualną, zaczynają unikać klasy integracyjnej. Co jeszcze kilka lat temu było zjawiskiem wręcz odwrotnym, bo te klasy są przecież mniej liczne, mają dwóch nauczycieli, pedagoga wspomagającego, a więc wydawałoby się, że to będą lepsze warunki edukacyjne. I tak na początku było. Jednakże problemy, które się w międzyczasie w tych ostatnich latach pojawiły, problemy wychowawcze, problemy związane właśnie z adaptacją dzieci, które z różnych powodów nie odnajdują się w rzeczywistości społecznej, a są kierowane do klas integracyjnych.
Gdyby pani miała wskazać dwie największe trudności w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne i skąd one się biorą?
Ja myślę, że te trudności na pewno nie mają charakteru braku dostępu do oferty edukacyjnej, bo ta oferta jest. Często te trudności wynikają na przykład z miejsca zamieszkania i z sytuacji materialnej rodziny. No niestety w życiu czasami tak się składa, że kumulacja rzadko bywa w grach pieniężnych, a w życiu częściej. Więc kumulacja trudności i nieszczęść nie jest rzadkością. Jeśli rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, jeśli mieszka troszeczkę dalej niż centrum edukacyjne, a więc jest kwestia dowiezienia tego dziecka, chociaż przepisy tutaj pomagają, regulują. To dziecko jest dowożone, jest objęte opieką do momentu, zanim dotrze do szkoły, ale to wszystko jednak wymaga nakładów finansowych. Taka rodzina jest rodziną w bardzo trudnej sytuacji, nie tylko materialnie, ale również społecznie. To nie tylko chodzi o akceptację społeczną, ponieważ zjawisko niepełnosprawności dotyka nas wszystkich, jest widoczne gołym okiem i myślę, że się uczymy tej tolerancji i umiejętności współżycia, ale to nie jest tylko problem tolerancji, ale odnalezienia się w tych realiach. Dziecko, które jest dotknięte niepełnosprawnością, o której często już tutaj wspominałam, sprzężoną, ono kończy zajęcia w szkole i z tej szkoły jest odwożone. a życie w szkole się toczy do długich godzin popołudniowych. Dzieci mają tam zajęcia, mają zajęcia ruchowe, mają zajęcia ogólnorozwojowe, natomiast takie dziecko często nie może w tym uczestniczyć, a więc jest już pozbawione tej pełniejszej możliwości rozwoju, bo często rodzic mówi, ja nie będę dwa razy przyjeżdżać po dziecko, bo ja nie mam pieniędzy, nie mam możliwości, to jest za duża odległość. To jest, wydaje mi się, jeden taki poważny problem. Drugi, my musimy nauczyć się godzić z pewną obiektywną prawdą, że jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, na przykład w stopniu umiarkowanym, to szkoła powinna robić wszystko, by ten przyrost potencjałów nastąpił, ale on w sposób niezależny od szkoły, od nauczyciela jest ograniczony, prawda? Względami biologicznymi, genetycznymi, medycznymi, zewnętrznymi. No, wiele, wiele jest tych czynników, które przyczyniają się do niepełnosprawności, prawda? Czasami rodzice tego nie rozumieją, że trzeba zaakceptować to dziecko na tym jego poziomie intelektualnym, jakim ono jest, cieszyć się z jego nabytych umiejętności, z dostosowania się społecznego. Natomiast nie oczekiwać od szkoły, że to dziecko zda bardzo dobrze egzamin, że będzie miało bardzo dobre wyniki. Czasami rodzice nie chcą tego zrozumieć.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. Doktor Joanna Marchel, pedagog, wykładowca, były kurator oświaty i wychowania w Siedlcach, była naszym gościem. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.
Projekt Tacy jak my jest współfinansowany ze środków samorządu województwa mazowieckiego.